do życia i u niego jakiekolwiek ryzyko onkologiczne albo związane z innymi chorobami rzadkimi praktycznie nie istnieje? Pytam jak laik specjalisty.
Tak nie ma, no mówi się o osobach jeszcze pokoleniu z czasów wojny, tak? Że to są przecież długowieczne osoby, które żyją po 100 lat w wiecznym zdrowiu. No można powiedzieć, że to one są dobrze zaprogramowane. Wydaje mi się, że też duży wpływ jednak to środowisko ma i nasz styl życia.
A jest jakiś algorytm, tak, który by pan to opisał? Predyspozycja wrodzona, a cechy środowiskowe, które wpływają na nasz dobrostan?
Znaczy te cechy się kumulują. Algorytm jest przede wszystkim taki, że pierwsza rzecz to oczywiście to, co mamy w genach zapisane, a następnie do tego dokładamy jeszcze cechy środowiskowe. To tylko połączenie powoduje zachorowanie lub właściwie brak jego zachorowania. No też mamy geny tak zwane strażników genomu, tak? Jeżeli te geny są prawidłowe. Tak?
Proszę opowiadać, czym jest strażnik genomu.
No to jest taka grupa genów, która odpowiada za to, że chroni nasz organizm przed nabywaniem mutacji. Czyli takim typowym przykładem jest gen TP53, właśnie nazywany strażnikiem genomu. I to jest gen, który powoduje, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem komórki. Jeżeli białko 53 wykrywa jakąś nieprawidłową komórkę, no to po prostu uśmiercają, nazwijmy to, w sposób taki programowany, fizjologiczny.
Jeśli oglądali państwo serial Było sobie życie, to tak mniej więcej wygląda.
Wydaje
mi się, że to jest dobry też moment, żeby zachęcić ludzi, żeby przejrzeli, bo tam jest bardzo fajna seria w ogóle o zdrowiu, ale też i ta część o genetyce jest bardzo fajnie wyjaśniona. Ja jeszcze chciałem króciutko, pan redaktor mówił o tej genetyce od samego początku życia, jak ona tam kształtuje nasz byt. Więc to...
I jak na osi czasu wyglądają te przedziały największego ryzyka?
Tak. Na większość tych badań to też proszę pamiętać, że my nie mamy wpływu. To nie jest tak, że wszyscy teraz będą przerażeni, że nie mają wiedzy, jak te badania wykonywać, jak je zlecać, mutacje, ocena jakich mutacji, jakie geny. Większość tych rzeczy to oczywiście nad tym panują lekarze. Ale tak, pierwszy etap to jest genetyka prenatalna. Tak? Czyli już w trakcie ciąży kobieta może wykonać badania genetyczne, które jakby wyjaśniają prawidłowy rozwój płodu. Tak? No to są bardzo częste badania. I to też nie trzeba mieć jakiejś własnej wiedzy, po prostu ginekolog prowadzi taką osobę. Tak? Tam można stwierdzić jakieś zaburzenia rozwoju płodu. Są też te badania wykonywane z DNA płodowego, tak? Które po 10 tygodniu ciąży pozwalają określić te podstawowe zmiany, zaburzenia w rozwoju płodu, ale też i płeć. Czyli to taka pierwsza grupa badań. Potem z kolei mamy badania przesiewowe. O nich chciałem powiedzieć, dlatego że Polska jest jednym z krajów, gdzie badania przesiewowe są najlepiej rozwinięte. Badania przesiewowe oparte o genetykę. Takim typowym badaniem przesiewowym opartym tylko o genetykę w Polsce jest badanie SMA. To jest tylko stricte badanie genetyczne, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Bardzo dobrze skonstruowany program przesiewowy. Wiele chorób rzadkich, metabolicznych, opiera się też o taki przesiew biochemiczny, a potem uzupełnieniem tego przesiewu biochemicznego są właśnie badania genetyczne, chociażby mukowiscydoza, galaktozemia, fenyloketonuria. Około 30 mamy takich programów przesiewowych. To dlatego wspominam, bo to też należy podkreślić, że to są bardzo dobrze rozwinięte programy przesiewowe właśnie w Polsce.
Jak mogę tylko jeszcze dodać, że przykład takiego screeningu na SMA to też jest przykład, jak bardzo genetyka może pomóc w leczeniu, prawda? Jak skutecznie możemy przeciwdziałać takim chorobom.
Przed rozwinięciem choroby.
Tak. To jest taki klasyczny, ale bardzo taki spektakularny, można powiedzieć, przykład, prawda? Zastosowanie genetyki.
Ja proszę wybaczyć, że się uśmiecham, ale dość zabawne jest, z jaką swobodą państwo dyskutujecie o czymś, o materii, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia potencjalnego pacjenta. Każdy z nas pacjentem jest na swój sposób. Ale dla nas jest to totalnie czarna magia w znakomitej większości, a nawet ze swojej niewiedzy czy niepewną cnotę. Dlatego tak dopytuję i wiercę państwu dziurę w brzuchu, żeby uczłowieczać te wszystkie terminy przyswajać. Kiedy pan doktor mówił o TP53,
Tak, to
był strażniku
genomu.
Widzi pan, nauka nie poszła w las, to staram sobie to jakoś wizualizować, jak taki strażnik z bronią rzeczywiście pilnuje, żeby to, nic nie wydarzyło się na poziomie mikro, prawda?
Mogę taką ciekawostkę powiedzieć o tym właśnie białku TP53, bo na przykład słonie nie chorują na nowotwory albo ten współczynnik. Częstość zachorowań jest bardzo niska, właśnie dlatego, że one mają kilkadziesiąt, około 20 kopii tego białka TP53, czyli mają taką naturalne zabezpieczenie przed zachorowaniem na nowotwory. A ludzie mają tylko dwie kopie, tak? Więc no, dużo większe prawdopodobieństwo jest, że ten gen T53 ulegnie uszkodzeniu u człowieka niż u takiego właśnie słonia.
Panie doktorze, już pan zrobił tytuł naszego podcastu, tej rozmowy. Dlaczego dlaczego słonie nie chorują na nowotwory? Gwarantuję, że wszyscy w to wejdą i będą chcieli.
Ale
to
należy.
Ale też argumentem do tego, co powiedziałeś, jest to, że to jest też gen, którym jest najczęściej zmutowany. Czyli tam, jeśli chodzi o nowotwory, prawda? Że to jest, jak się badamy geny w nowotworach, to najczęściej mutacje znajdujemy właśnie w tym genie, tak? To jest dowód, jakby z drugiej strony na potwierdzenie.
Tak, bo to jest jedna z przyczyn, tak, rozwoju nowotworu. Jeżeli ten T53 jest uszkodzony, to wtedy już powiedzmy, to wszystko lawinowo postępuje, tak? Dlatego mając sprawny ten gen, rzeczywiście, że człowiek jest odporny, można powiedzieć, w jakimś stopniu na...
Państwo macie wiedzę przepotężną, jeśli chodzi o ten obszar. Zastanawia mnie, czy współczesna medycyna podąża w ślad za tym i z tej wiedzy umie w sposób właściwy korzystać. I zadaję to pytanie jak najbardziej serio. Tak w terapiach celowanych, kiedy już choroba nastąpi, tak w tych wszystkich procedurach prewencyjnych, których ja się tutaj domagam za wszelką cenę. My jesteśmy, nie chcę powiedzieć prekursorami, ale takim wiodącym krajem, jeśli chodzi o ludzi nauki zajmujących się genetyką. Potwierdzicie państwo? Bo ja tak słyszałem, a chciałbym z ust fachowców to usłyszeć.
Znaczy, myślę, że jest bardzo wiele osób, które się zajmuje genetyką i robi to naprawdę dobrze w Polsce. I mamy wiele ośrodków, co ważne, nie tylko naukowych, ale takich właśnie klinicznych, które próbują wdrażać genetykę. I czujemy się też odpowiedzialni razem z panem doktorem, żeby tą genetykę i tą wiedzę, którą się nam udało zdobyć, rozwinąć, bo to się działo też podczas naszego życia zawodowego. My też obserwujemy to. Jesteśmy w trakcie naszego rozwoju naukowego, tak, zawodowego, to się też dzieje, my się tego dowiadujemy. Ale wdrażać tą wiedzę do praktyki klinicznej, to nie jest proste. Na pewno służą temu chociażby takie spotkania, my to nazywamy tumor boardami, ale to są takie badania, czyli to takie spotkania multidyscyplinarne, czyli specjaliści z różnych dziedzin siedzą przy jednym stole i omawiają, co dla danego pacjenta jest ważne, co jest istotne. Między innymi tam są też i genetycy, biolodzy molekularni, którzy tą wiedzę o genetyce i w jaki sposób można zastosować tą wiedzę u konkretnego pacjenta, próbują przekazać. I mam takie wrażenie, że ten postęp też tutaj jest ogromny. To znaczy, to się dzieje, to nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli osiągnąć, ale z całą pewnością jest duża, większa otwartość wśród onkologów na tego typu rozwiązania. Być może dlatego, że fakty też za tym przemawiają. Widzimy wyższą skuteczność leczenia, kiedy stosuje się terapię celowaną. W niektórych sytuacjach, mogę powiedzieć, w nowotworach wieku dziecięcego są też takie momenty, w którym nie ma możliwości zastosowania standardowej terapii. Nie ma możliwości usunięcia nowotworu, który zlokalizowany jest na przykład w pniu mózgu. Więc ta terapia celowana jest czasami jedynym rozwiązaniem. Więc widzę ten progres z całą pewnością. My się też tego uczymy. Czujemy się odpowiedzialni też za to, żeby to przekazywać innym.
A czy ja dobrze wyciągam wnioski z naszej rozmowy, że genetyka w medycynie to przede wszystkim onkologia, czy są też inne specjalności medycyny, w których ta genetyka ma bardzo duże zastosowanie?
Z całą pewnością są. Pan doktor wspomniał dzisiaj o badaniach kardiologicznych.
Kardiologia, tak, oczywiście.
A to poza anteną było, więc...
Ale też chyba dzisiaj troszkę, tak, bo to gdzieś delikatnie było o tym wspomniane. To przykład, tak?
Znaczy po prostu jest wiele chorób uwarunkowanych genetycznie. Wiele choroby zespołów rzadkie, chorobowych, tak. No, choroby rzadkie, ale też i klasyczne, no, gastroenterologia, właśnie kardiologia, to są też w tych grupach zdarzają się, no nie wiem, no nie rzadkie zespoły, tylko po prostu choroby uwarunkowane genetycznie.
Uwarunkowane genetycznie.
Których badania się wykonuje od dłuższego czasu.
Nasza świadomość też wzrasta w tym zakresie coraz bardziej.
Ta mukowiscydoza to jest, to można powiedzieć, najczęstsza choroba z rzadkich. Tak? To są schorzenia, które występują, słyszy się po prostu o osobach. No, onkologia jest może bardziej taka namacalna.
Takie jawne przełożenie na praktykę, tak? Bo tutaj jest pacjent, jest potrzeba, jest możliwość zastosowania leczenia i często dane jest nam zobaczyć jakby skutek tego, tak? To jest dla nas dużym wyróżnieniem i taką motywacją też do pracy.
Gdybyśmy zechcieli zrobić teraz ucieczkę do przodu, już tak w podsumowaniu naszej rozmowy, bo zostało nam 3,5 minuty, to gdzie my będziemy za 5 lat, jeśli chodzi o genetykę w medycynie? Jesteście Państwo w stanie to wyprognozować?
Znaczy, wydaje mi się, że genetyka będzie się stale rozwijała. Pytanie, czy każda osoba, która się urodzi, będzie miała robioną już wstępnie genom, no to jeszcze może za 5 lat nie, ale do tego dążymy, tak, żeby generalnie tą informację genetyczną poszerzać.
A wyobraźmy sobie, że jest to możliwe i każdy z nas ma taki paszport.
To się dzieje, w mniejszych krajach.
Już są programy, już są takie możliwości.
Tak.
Natomiast wydaje mi się, że za jakiś czas to będzie taki standard, że właśnie będzie ten paszport genetyczny od razu wraz z naszym urodzeniem. Będziemy mieli sekwencję genomu, a potem ewentualnie będzie się sprawdzać, co się zmieniło w stosunku do tego wzorca prawidłowego, a z kolei ten wzorzec też już wskaże pewne kierunki, na które trzeba zwrócić uwagę, jakieś predyspozycje do zachorowania, czy na nowotwór, czy na jakąś chorobę kardiologiczną, czy na chorobę neurologiczną, czy na chorobę właśnie jakąś gastrologiczną.
Ja chciałabym może taki podać przykład. Pyta pan, gdzie będziemy za 5 lat, tego pewnie nikt z nas nie wie, ale patrząc na nasze życie zawodowe, kiedy zaczynaliśmy badać pojedyncze nukleotydy, czyli części składowe genu, badaliśmy ich 20-30, dzisiaj badamy setki genów jednocześnie w jednej reakcji. To jest w ogóle progres, którego nikt z nas nie przewidywał, jak zaczynaliśmy w ogóle temat genetyki w naszym życiu zawodowym. Więc to na pewno pójdzie wszystko na pewno bardzo do przodu. Jestem o tym wręcz przekonana. I że ta genetyka będzie wykorzystywana. Taki przykład, który dotyczy bardziej mojej działki, bo zajmuję się nowotworami tkanki układu nerwowego, więc te nowotwory dziecięcymi, więc te nowotwory tkanki układu nerwowego tutaj są najczęstsze. Jest takie badanie i teraz bardziej próbujemy to przeprowadzić też w praktykę, gdzie wśród operacyjnie, czyli podczas operacji, pobierany jest materiał, jest możliwość sekwencjonowania tak zwanej trzeciej generacji, czyli w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie odczytywać nukleotyd po nukleotydzie danego genu, stosując analizę w tym zakresie akurat epigenetyki, ale zwał jak zwał. Chodzi o to, że szukamy pewnych markerów, które nam pozwalają określić już na etapie śródoperacyjnym, z jakim nowotworem mamy do czynienia. Więc jaka to jest ogromna siła i wiedza dla neurochirurga, kiedy już wie, z jakim nowotworem podczas operacji, z jakim nowotworem ma do czynienia. I to jest taki przykład tego, co pewnie gdzieś w przyszłości będzie nas czekać, a o czym nie myśleliśmy nawet jeszcze parę lat temu.
Czyli może na przykład szukać jego rozsiewu przy otwartych powłokach już, gdzie musiałby wykonać wcześniej badanie i czekać 2 tygodnie na rezultat tych badań. Tak można.
Zakres też operacji to jest ważne. Czy jest to bardziej łagodny nowotwór, to też, jeśli mówimy o mózgu, o takiej operacji na mózgu dziecka, to ten zakres jest też istotny. Tam jest szereg różnych takich aspektów klinicznych, ale na pewno to jest bardzo ważna informacja dla pacjenta, bo szybko dostaniesz od razu informację, ale przede wszystkim dla neurochirurga, który operuje.
To była fantastyczna lekcja, tak dla mnie, jak i dla naszych słuchaczy, o tym, czym jest genetyka w medycynie. Była z nami pani profesor Joanna Trubicka, bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj z państwem.
Oraz dr Andrzej Tysarowski, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, to było bardzo miłe.
Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście państwo rozmowy z profesor Joanną Trubicką, a także doktorem Andrzejem Tysarowskim z okazji Międzynarodowego Dnia DNA. Przemysł Iwańczyk. Kłaniam się państwu ponownie, a właściwie jestem dziś z państwem w sposób stały, niezależnie od obowiązków. Już za chwilę myślę, że będziemy mówić na naszej antenie dość długo, obficie, a przede wszystkim kompetentnie na temat tego, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa. Otóż Maja Chwalińska, będąca absolutną rewelacją tego wielkoszlemowego turnieju, wygrała pierwszego seta z Dianą Schneider 7-6. W drugiej partii w tej chwili jest 3-2 dla rywalizacji. walki, natomiast przy serwisie Polka prowadzi w szóstym gemie 40-15. I co wydarzy się dalej? Czekamy na bezprecedensowy awans do finału tego wielkoszlemowego turnieju. Jak się okazuje, tenis, który leżał w naszym kraju odłogiem przez wiele lat, ma mnóstwo w tej chwili reprezentantów, reprezentantek przede wszystkim, które są w stanie dać nam wielkie sukcesy. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy w atmosferze takiej właśnie euforii rozmawiać na naszej antenie, łączyć się z Przemysławem Pozowskim, gospodarzem tego specjalnego programu. Będzie Maciej Głogowski.
Nie mogę z tobą rozmawiać, bo naprawdę ja obserwuję to, co się dzieje. Więc mów, ja będę patrzył.
Słuchaj, szanowni państwo, proszę wybaczyć ten wtręt. Nie wiem, czy pamiętacie serial Alternatywy 4. I tam była taka scena, że było wesele, a później był mecz piłkarski. I nagle wszyscy wyszli z pomieszczenia, by śledzić zmagania piłkarzy. Nie pomnę już w tej chwili, jakich zespołów. Ja dziś byłem na uroczystości rodzinnej i mieliśmy do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją.
Prądu nie wyłączyli, tak jak wtedy gospodarz Anioł wyłączył, żeby meczu nie można było oglądać.
No tak, bo miało nie być meczu, miał być chór. A u nas nikt nie śpiewał, tylko proszę mi wierzyć, właściwie każdy z gości wyciągnął telefony, by na swoich smartfonach śledzić wszystkie wydarzenia.
Przemek,
duża euforia.
Wrócimy do tej anegdoty, ale teraz oddajemy głos z informacją TOK FM. Jak tylko mecz się zakończy, jeszcze więcej takich opowieści jak teraz. Przemysław Iwańczyk był z nami. Informacje.
Reklama.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?